Przede wszystkim na początku chcę Was pozdrowić serdecznie. Wczoraj z Tomkiem Chyłką, pastorem, byliśmy w Bielsku i kiedy już żegnaliśmy się z Tomkiem, Tomek mówi: pozdrów serdecznie zbór w Chrzanowie, pozdrowienia od Tomka i całego zboru, a też i od mojej żony. Dzisiaj rano, kiedy wyjeżdżałem, mówi jeszcze: Jacek, zawieź też pozdrowienia i od nas, także przywożę Wam pozdrowienia od zboru Tomka osobiście i mojej żony.
Dziękujemy serdecznie.
Kochani, cieszę się, że mogę tu dzisiaj przed Wami stać i mogę stać jako zdrowy człowiek. Pamiętacie rok temu, kiedy tu byłem w styczniu? Byłem w środku pewnego doświadczenia, które Bóg dał do mojego życia. Nie tylko do mojego. I kiedy dzieliłem się z Wami, nie wiedziałem jeszcze, nikt z nas nie wiedział, co będzie dalej. Tak Bóg chciał, wiecie, kochani, że dzisiaj mogę stać i mogę powiedzieć, że jestem zdrowy, bo tak wszystkie badania, jakie mi przeprowadzili, pokazały, że jestem zdrowy. W zeszłym roku przechodziłem 3 razy tomografię. Mówię, że mógłbym świecić już. Taką dawkę promieniowania chyba otrzymałem. Ale dalej jeszcze lekarze nie byli przekonani, pewni. Jeszcze myśleli, że mam problem z wątrobą, że tutaj przerzut nastąpił do wątroby i tak wokół tej wątroby chodzili, wiecie, i w końcu skierowali mnie na badanie PET. Nie wiem, czy kojarzycie taki bardzo szczegółowy skan naszego ciała. No i te badanie już tak definitywnie potwierdziło, że no, nie ma czego w tej chwili szukać, że żadnych ognisk nowotworowych, tych złośliwych nie ma w moim organizmie. A przeskanowali mnie od głowy do nóg. I tak Bóg sprawił, wiecie, kochani, że jestem zdrowy. Jednocześnie zastanawiałem się, co by się stało, gdyby tak nie było. Pamiętacie tych młodzieńców? Dzisiaj rozmawialiśmy przed nabożeństwem i imiona tych 3 młodzieńców nie padły bezpośrednio, ale sytuacja, która ich dotyczyła, była poruszona. Pamiętacie Szadracha, Meszacha i Abednego? Takich 3 młodych ludzi za czasów Daniela jeszcze, kiedy mieli się pokłonić posągowi i powiedzieli, że tego nie zrobią, więc zagrożono im śmiercią. Rozpalili piec, jak pamiętacie, i powiedzieli: jak się nie pokłonicie, to w tym piecu wylądujecie i tam spłoniecie. Pamiętacie, co oni powiedzieli? Że nasz Bóg ma moc, aby nas wybawić z tych opresji. Trochę parafrazuję. Ale potem takie słowa padły: ale jeżeli nie, cóż, nie wiara? Cóż, czyżby ci młodzi jednak wątpliwość poddawali moc Bożą? Nie, wiemy, że nie. Że to nie była niewiara w ich życiu. Oni po prostu wiedzieli, że Panem życia i śmierci jest Bóg. My możemy pragnąć wielu rzeczy, ale Bóg wybierze to, co dla nas jest najlepsze. W liście do Rzymian jest napisane: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Mowa o wierzących, mowa o nas, o tych, którzy należymy do Niego, do Chrystusa, że Bóg współdziała z nami ku dobremu. Tu nie jest powiedziane ku uzdrowieniu zupełnemu, ku załatwieniu sprawy, ku... Możemy sobie tutaj dodać jeszcze różne rzeczy. Ku dobremu. Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Tak się zdarzyło w moim życiu i za to Bogu dziękuję. Jestem wdzięczny i mówię to jako świadectwo. Bóg sprawił, że jestem zdrowy. Choroba, która jest chorobą śmiertelną, okazało się, że ja mogę się teraz cieszyć zdrowiem. Wielu innych być może nie. Czy to znaczy, że ktoś nie ma wiary? Czy to znaczy, że Bóg w innym przypadku sobie nie poradził? Nie. Taka była Boża wola. Wiecie, niedawno zginął w wypadku samochodowym David Wilkerson. Kojarzycie ten fakt. Ponad 80 lat miał. Jakiś czas temu, to było też w ubiegłym roku, doszła mnie wiadomość, pewien brat ze zboru w Katowicach, gdzie jeszcze kiedyś brałem chrzest, też prawie 90 lat, zginął w wypadku samochodowym. I tak z żoną rozmawialiśmy i mówimy: zobacz, Bóg naprawdę błogosławi. Ci ludzie i brat z Katowic i brat Dawid Wilkerson cieszyli się zdrowiem, ale Bóg pewnego dnia chciał ich powołać, więc zginęli w wypadkach samochodowych starsi ludzie, tak? Trochę to może takie brzmieć zabawnie. Nie o to chodzi, żeby zabrzmiało zabawnie, ale co chciałem przez to powiedzieć, że Bóg i tak każdego z nas kiedyś powoła, prędzej czy później. Prędzej czy później staniemy przed Jego obliczem. I czy nam się będzie podobało, czy nie, także podczas tego życia, jakie tu mamy, staniemy w obliczu doświadczeń, pewnych trudności, które mają wykonać pewną dobrą pracę w naszym życiu, bo On z nami współdziała ku dobremu. Chcę Bogu oddać chwałę z tego miejsca i podziękować Mu. I podziękować Wam też, bracia i siostry, i wielu braciom i siostrom, bo wielu się modliło, bo i wiem, że Bóg wysłuchał, bo mamy tego świadectwo. Chcę Wam też podziękować, że trwaliście w modlitwie. Chciałem się dzisiaj podzielić słowem z Wami, słowem ważnym. Ten czas tego doświadczenia, który przechodziłem, który mogę powiedzieć w tej chwili, patrzę trochę wstecz, tak? Oglądam go, był dla mnie niesamowicie cennym czasem. To może dziwnie brzmi, ale i w pracy ludziom niewierzącym powiedziałem, że ten czas choroby był dla mnie błogosławieństwem. Ta choroba była dla mnie błogosławieństwem i ktoś może powiedzieć szalony. Szalony, Jacek jest szalony, bo jak może powiedzieć, że rak, złośliwy nowotwór jest czymś błogosławionym w jego życiu. Wiecie, mogłem doświadczyć czegoś, czego mogę powiedzieć to z całą pewnością, nie doświadczyłbym w relacji z moim Panem w innych okolicznościach życia. A doświadczyłem Pana. I chciałem się podzielić pewnym słowem ważnym, które przeżyłem. I dzisiaj parę słów zamienić na temat znanego fragmentu z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału. Będziemy też wychodzić trochę poza ten fragment, ale chciałem, abyśmy nasze rozważania dzisiejsze oparli głównie na tym fragmencie. Bardzo znany fragment. Od 1 do 13 wersetu. Tutaj tłumacz nadał temu fragmentowi tytuł Podobieństwo o 10 pannach, no bo o tym też jest ten fragment. Przeczytajmy może razem ten fragment i będziemy zastanawiać się, co tu jest napisane. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Znana historia, przyznacie. Myślę, że wiele razy czytaliśmy, rozważaliśmy i wiemy dobrze, co tu jest napisane. Ale chciałem dzisiaj zwrócić na może taką dla mnie szczególną rzecz, którą odebrałem, wiecie, właśnie podczas tego doświadczenia, które przechodziłem. Bóg pozwoli mi coś zobaczyć tutaj. 10 panien. Niech ten obraz pokazuje nam jakąś społeczność, jakich wiele. Zbór. Społeczność ludzi wierzących. może ten w Pszczynie, może ten w Szanowie, a może i ten, i każdy inny, wiecie. Pewna społeczność, grupa osób, która ma wspólny cel. Oczekiwały oblubieńca, te panny, wszystkie, 5 głupich, 5 mądrych. Wszystkie 10 oczekują oblubieńca. Tak jak i my, ludzie wierzący, oczekujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, spotkania z Nim. Oczekujemy tego dnia. Czy rzeczywiście spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem to jest najważniejszy cel mojego życia? Wiecie, możemy deklarować, że tak. Możemy mówić, zarzekać się. Tak, to jest cel mojego życia. Ale jak to wygląda naprawdę? Często codzienność bardzo dobrze protestuje. Jak to naprawdę wygląda? Bóg jest w stanie nam pokazać, nam. Nie, brat bratu, ale Bóg pokaże nam osobiście. I chciałbym, abyśmy dzisiaj to rozważanie odebrali każdy osobiście, abyśmy nie patrzyli w ten sposób, o, to słowo dla mojej żony, tak? Nie, to słowo jest dla mnie. I też ja tak odbieram je dla siebie. Przede wszystkim. Wiecie, i te 5 mądrych, i te 5 głupich panien deklarują, bo też to, zobaczcie, tutaj czynią, że to spotkanie z oblubieńcem, z Panem, jest takim najważniejszym celem. One zrobiły coś specjalnego, wszystkie 10, aby z Panem się spotkać, aby z tym oblubieńcem doszło do spotkania. Setki różnych panien wokół w ogóle nawet nie pomyślało o tym. Te 10 tak. Wielu ludzi wokół tej nocy może się bawiło, w ogóle nie pomyśleli o tym, że może przyjść oblubieńca. Ona jednak wyszła na jego spotkanie. Te 10. Wszystkie mają ten sam cel. Wszystkie, ja bym tak powiedział, śpiewają tę samą pieśń. Wszystkie wołają Alleluja. Wszystkie na zewnątrz wydają się być przygotowane. Bo kiedy wychodzą, widzicie, wychodzą wszystkie z lampami. Te lampy się palą, tak, są przygotowane, tylko mały szczegół tutaj, za chwilę do niego wrócimy. Niektóre nie wzięły dość oliwy do tej lampy. Ale wszystkie mają. Tak, jakbyśmy sobie spojrzeli tak z zewnątrz, widzimy te 10 panien, no to widzimy, idzie 10 przygotowanych panien na spotkanie oblubieńca. Każda niesie lampę, bo powinna mieć, tak? Może tam jakoś się nawet świeci każda lampa. Jakbyśmy tak oglądali zbór, swój zbór, powiem o sobie, tak? O, jaka wspaniała społeczność zaangażowana. Wszyscy tacy gorliwi. Wszyscy tacy fantastyczni. Oczekujący Pana. Ale jak widzimy, dla połowy tej grupy, 10 panien, dla połowy, dokładnie dla 50% tutaj tej grupki, to oczekiwanie okazało się czasem straconym. Może to tak brzmi bardzo dramatycznie, ale tak to było, zobaczcie. Nagle okazało się, że trud, jaki podjęły, zaangażowanie, jakie podjęły, okazało się kompletnie niepotrzebne. Bo cel, jaki sobie postawiły, one tego celu nie osiągnęły. Wiele zrobiły, a jednak celu nie osiągnęły. Można powiedzieć, straciły czas. Jak powiedziałem o tych 100 000 innych, mogły tak samo spędzać czas, jak te wszystkie inne osoby, cel tak samo by został nieosiągnięty. Zobaczcie, nagle stają za drzwiami, gdzie słyszą słowa, nie znam was. Stoją, ja bym to tak nazwał, zobaczcie, tak obrazował, w tłumie ludzi, dla których Pan Jezus Chrystus był bajką, baśnią, kimś zupełnie nieistotnym. W tym samym szeregu, w tym samym tłumie stoją ludzi. One, które tak wiele zrobiły do tego, aby spotkać się z oblubieńcem. Zamknięto przed nimi drzwi, tak jak przed wieloma innymi, którzy nawet nie pomyśleli o tym, żeby cokolwiek zrobić, aby z oblubieńcem się spotkać, nawet nie pomyśleli o oblubieńcu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Słowa też z Ewangelii Mateusza. Od początku widzimy, bo to już był drugi werset, że te panny zostały podzielone. Od początku pięć zostało nazwane głupimi, pięć mądrymi. Co je odróżniało? Mówiliśmy o tym przed chwilą. Posiadanie tej oliwy. Ta oliwa, jedna drobna rzecz, czyniła różnicę między tymi dwoma podgrupami, tak? Jedne miały, drugie nie miały. I to spowodowało, że jedne zostały nazwane głupimi, drugie nazwane zostały mądrymi. Dlaczego, można powiedzieć, ta drobnostka okazała się tak ważna, tak decydująca? Dlaczego to wszystko inne, co było, okazało się, że nie miało znaczenia? A to było takie kluczowe, to było takie ważne. I chciałem się właśnie nad tym dzisiaj zastanowić. I nie zastanawiać się nad tym, może jak często próbujemy, czym jest ta oliwa i o tej oliwie tutaj mówić. Ja chciałem zastanowić się nad inną rzeczą. Co to znaczy, że ja posiadam tą oliwę? Zostawiamy oliwę jako coś ważnego, niezbędnego, ale co to znaczy, że ją posiadam? Dlaczego posiadanie tej oliwy czyni tak wielką różnicę? Niesamowitą różnicę. Bo widzimy całkowicie różny finał życia. Tak to nazwę trochę sparafrazuję. Tych dwóch grup osób. I sięgnijmy, kochani, do przypowieści Salomona. Może, jak chcecie, to znajdźcie. 9 rozdział przypowieści, 10 werset. Jeden werset, taki krótki. Jest napisane tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. W Psalmie 111 czytamy: Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Mądrość? Gdzieś to słyszeliśmy przed chwilą. Gdzieś widzieliśmy mądre panny. Zastanowiłem się nad tym. Bóg mi tak pokazał, wiecie, zobacz. Biegamy, szukamy mądrości, a jest tak blisko. Ale co to jest bojaźń? Co to jest bojaźń Pana? Wydaje się takie proste. Często się posługujemy sloganami takimi, jako chrześcijanie. Używamy pewnych rzeczy, mówię, za siebie przede wszystkim. Czasami się nie zastanawiam w ogóle, co to tak naprawdę znaczy, jakie ma praktyczne przełożenie. Po prostu, no, człowiek wierzący, tak, ma w sobie bojaźń i nie zastanawiam się, co to może znaczyć. Czy to oznacza czuć lęk i strach przed Bogiem, bać się Go? Chyba nie. Czy to oznacza, aby Pana Boga tak postawić w takim centralnym miejscu naszego życia i z okazji pewnych świąt, niedziel, tak? Tak szczególnie wtedy o Nim pamiętać? Chyba też nie. A może bojaźń to będzie tak postawić Boga w centralnym miejscu naszego życia i jak mam takie dobre uczucia, tak, tak mi dobrze, to wtedy tak... Nie, to też nie to. Co to będzie? Przeczytajmy taki dłuższy fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej. 19 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej od 16 wersetu. On pokaże nam troszkę, odsłoni nam tą bojaźń Pana. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby. Także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana, lud nie może wyjść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas, mówiąc, zakreś granicy dookoła góry i miej ją jak za świętą. A Pan rzekł do niego, idź, stąp, a potem wstąpisz Ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I stąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. I z 20 rozdziału, 2 wersety 18 i 19. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Jaki obraz Boga widzimy w tym fragmencie? Czy widzimy jakąś abstrakcję? Czy widzimy jakąś ideę, filozofię, naukę, literę? Nie. W tym fragmencie widzimy niesamowicie realnego Boga. Zobaczcie. Widzimy, ja tak to nazwałem, takie dotknięcie przez Boga otaczającej rzeczywistości. Widzimy niesamowicie realnego Boga i Bóg nie chciał, wiecie, przestraszyć ludu. Bóg nie chciał przestraszyć tego ludu, Izraela, który był wokół góry. To nie był jego cel. On po prostu dotknął się tej otaczającej rzeczywistości i cały lud mógł zobaczyć rzecz niesamowitą. Dzieje się coś, co dla ludzi, i tu nazwę nieznających Boga, nieznających Go, przeraża. Dzieje się coś, co powoduje wielki strach w sercach tych, którzy nie znają Go. Bo czyż Mojżesz wtedy się bał? Czyż Mojżesz miał strach i lęk? Czy dla Mojżesza było to coś nietypowego, przerażającego? Nie. Dla niego to była codzienność. Dla niego to była relacja z Panem. On go znał. On znał Pana. Więc jego ta sytuacja nie przeraziła, nie przestraszyła. Izraelici sporo wiedzieli o Bogu. Oni dużo o Nim wiedzieli. Wiecie, oni mogli zobaczyć tak niesamowicie namacalne rzeczy, których, ja nie wiem, czy oglądaliśmy tryskającą wodę ze skały, czy widzieliśmy, jak się rozstępuje morze i możemy przejść. I znamy te wszystkie cuda. Mannę, którą jedli. Tak wiele rzeczy, które się wydarzyły, oni to oglądali na własne oczy. Zobaczcie. A jednocześnie wiele wiedzieli o Bogu. Wiedzieli o Nim wiele. Jednak, kiedy stanęli twarzą w twarz z Bogiem, realnym, żywym Bogiem, nie opowieścią, nie twarzą w twarz z Mojżeszem, który był dla nich takim, dla nich, bo oni może to było dla nich wygodne i wiemy, jak potem oni powiedzieli, mów ty z nami, nie Bóg, bo pomrzemy. Wiecie, kiedy oni stanęli, to się przerazili. Kiedy zobaczyli takiego Boga, jakim jest naprawdę. Myślę, że oni zbyt mocno utożsamiali Boga z Mojżeszem. Zobaczcie, oni Mojżeszowi potrafili nagadać, a ponarzekać. Oni mówili mu, jak to są niezadowoleni, jak to Bóg o nich nie dba. Potrafili mu wyrzucić, Mojżeszowi. Nagle mieli niesamowitą okazję. Stoją twarzą w twarz z Bogiem. Dlaczego nikt nie powiedział? Dlaczego nikt nie wyrzucił z siebie tych rzeczy, które potrafili wyrzucić Mojżeszowi? Przestraszyli się. Zobaczyli prawdziwego Boga. Wiecie, Mojżesz go znał. Mojżesz go znał i wiedział o tym, że Bóg jest świętym Bogiem. Wiedział o tym, że każda chwila, która jest w jego życiu, jest chwilą zależną całkowicie od Boga. Dla niego Bóg był kimś bardzo realnym, takim jak w tej chwili dla tej całej rzeszy ludu izraelskiego. Dlatego Mojżesz nie pozwolił sobie na wiele rzeczy, na które sobie pozwolili ludzie. Jego, nazwijmy to tak, społeczności. On sobie nie pozwolił, bo on wiedział, z kim ma do czynienia. On wiedział, kto jest Bogiem. On go znał. Ludzie, którzy go nie znali, pozwolili sobie na wiele rzeczy. Ludzie, którzy lekceważyli Boga, pozwolili sobie na wiele rzeczy. Zobaczcie, czy tak nie jest często w życiu naszym, moim, że kiedy tak powiedział, letnieje, tak? Coś się dzieje w moim życiu, nagle wiele rzeczy, które kiedyś bym w ogóle nawet ich nie dotknął, nagle jakoś nie parzą, jakoś nie są takie dramatycznie złe. Ale kiedy jesteśmy blisko z Bogiem, nagle okazuje się, że wszystko jest czarno-białe. Rozmawiałem w pracy z moją koleżanką. Ona jest szefową działu kadr. I o takiej postawie etycznej mówiliśmy. Ja na zadaję pytanie, Jacek, dlaczego ty tak upraszczasz i mówisz, że wszystko jest czarno-białe? Dlaczego dla ciebie nie ma środka szarości? Ja mówię, właśnie dlatego nie upraszczam, bo dla mnie uproszczeniem jest zawsze znalezienie jakiegoś wyjścia trzeciego, tak? Ja mówię, dlatego tak robię, dlatego staram się wszystko widzieć albo dobre, albo złe, ponieważ taki jest Bóg. Bo u Boga albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Nie ma czegoś pomiędzy. Jeżeli Bóg, no, powiedziałem, Ewa się nazywa ta dziewczyna, jeżeli Bóg nazywa coś grzechem, to ja nie mogę tego nie nazwać grzechem. Ja nie mogę tego nazwać słabością, chorobą, czymkolwiek. Ja muszę to nazwać grzechem, bo tak Bóg mówi. Wiecie, ona powiedziała, masz rację. To jest dziewczyna, która, dla której Bóg nie jest abstrakcją, która chce go znaleźć. Jednocześnie, no, ciężko jej to idzie. Wiemy, o czym mówię. Ale mówi, masz rację. Jeżeli tą księgę stawiamy jako Boże Słowo, to nie możemy tworzyć drugiej księgi obok, naszej moralności, naszej etyki. Tylko jedna nas obowiązuje. Wiecie, świadomość tego, kim jest Bóg. Ja powiem, ta bojaźń przed Nim, ta świadomość, takie wiem, jak Bóg jest potężny, wiem, przed kim stoję, wiem, kto mnie ogląda. Wiecie, to, gdy tylko pozostaje w sferze tego, że ja o tym wiem, bardzo szybko przestaje funkcjonować w naszym życiu. Ale kiedy to wiem, przekształcam w czyn, w całkowite posłuszeństwo Bogu, wtedy bojaźń Pana zaczyna mieć znaczenie. Posłuszeństwo, takie całkowite poddanie i zależność od Boga. To wtedy ma znaczenie. Dla Boga to ma znaczenie i dla nas to ma znaczenie. Te panny, które wzięły oliwie z sobą, one wiedziały, że powinny wziąć tą oliwę, że powinny mieć. Nie zastanawiały się, a może wystarczy, może nie wystarczy, zapomnę to zapomnę, nie zapomnę to nie zapomnę. One wiedziały, że jest to coś ważnego, kluczowego. I one po prostu wcieliły to w życie. One po prostu wzięły ją ze sobą. Nie manifestowały, ale wzięły, miały to. Miały to, bo tego oczekiwał oblubieniec od nich, żeby miały, żeby ich lampy nie zgasły. Tamte, one też wiedziały, że coś w tym jest. One wiedziały, że ta oliwa jest ważna, bo też napełniły, bo wiedziały, że od tej oliwy, no, świeci się lampa, tak? Ale jednak gdzieś to tylko pozostało w sferze świadomości, wiedzy. One dobrze wiedziały, ale nie zastosowały tego. One tego nie zastosowały, nie wzięły tej oliwy. Drobna różnica bojaźń Pana. Czy boję się w tym sensie, tak, pozytywnym, tak nazwijmy, Boga, czy nie? Czy respektuję, czy biorę poważnie to, co On do mnie mówi, czy nie? Czy tylko wiem o tym, czy też to wcielam w życie? Dla tych głupich panien, tak to nazwę, chrześcijaństwo to może była fantastyczna przygoda. Świetna. Miło, fajnie. I taki fajny cel szczytny. Ale okazał się niepraktyczny w tym życiu, bo nie okazały prawdziwej bojaźni. Mądrość. Mądrość, mądre panny, to te, które miały bojaźń w sobie. I ta mądrość pokazuje nam, przed kim powinniśmy mieć naprawdę respekt. Mateusza też czytamy, bójcie się tego, który ciało i duszę może potępić do piekła. Bójcie się Boga. W jaki sposób w takim razie bojaźń będzie widoczna w naszym życiu? W jaki sposób możemy zauważyć w swoim życiu, że rzeczywiście boimy się Pana, że uważamy, że respektujemy Jego władzę w naszym życiu. Wiecie, bojaźń będzie wyznaczała pewną hierarchię ważności w naszym życiu. Będzie ustawiała priorytety w naszym życiu. Jak sobie poustawiam moje życie? Co dla mnie będzie najważniejszego? I ja tu nie mówię o grzechu. Ja nie mówię o rzeczach, że nagle, nie wiem, złodziejstwo dla mnie będzie miało jakieś priorytety. Ja nie mówię już o takich rzeczach, ale mówię nawet o takich, które też zwracał Pan Jezus uwagę, mówiąc do uczniów, że nawet moja rodzina będzie miała większe znaczenie dla mnie niż Bóg. Nawet moje zdrowie. Panie, ja jestem chory, tu chcę Ci służyć, a Ty nic nie zrobisz, bo wiecie, taka postawa, bo mi się należy, tak? Moje zdrowie nagle jest priorytetem ponad wszystkimi. I wszystko inne gdzieś jest poniżej. A czy jest odwrotnie? Bóg chce, aby tym priorytetem głównym był Bóg. Żeby On był w naszym życiu na pierwszym miejscu, a wszystko inne poniżej. Możemy to ustawiać sobie w różne, tam możemy dyskutować, i co będzie ważniejsze, potem co mniej, ale tak naprawdę to nie będzie miało znaczenia, jeżeli Boga nie postawimy na pierwszym miejscu. To wszystko to jest, mówię, istotne, ale to już nie jest priorytet. Tu jest priorytet Bóg. Wiecie, bojaźń będzie ukierunkowywać nasze życie. Mamy wybór, jadąc samochodem, dojeżdżając do jakiegoś miejsca, wybieramy drogę. Możemy wybrać, jaką chcemy drogę. Ale możemy czasami się zdziwić, bo tą drogą, którą wybierzemy, nie dojdziemy na miejsce. Jeżeli byśmy chcieli dojechać do Gdańska. No Gdańsk jest na północy. Gdzie jest północ? Jak tutaj tak? No, załóżmy, że tam tak. I tylko mówię, to pojadę na północ, to na pewno Gdańsk będę miał po drodze. No mogę się bardzo zdziwić, no bo mogę zajechać do Szczecina i Gdańsk to tylko zobaczyć na drogowskazach ze Szczecina, że jeszcze 300 kilometrów. Wiecie, bojaźń będzie nadawała bardzo konkretny kierunek mojemu życiu. Śpiewaliśmy dzisiaj, zwróć swój wzrok na Jezusa. Ten kierunek, dokładnie ten kierunek. Pamiętacie, jak tego miedzianego węża, ktokolwiek został ukąszony, a spojrzał na tego węża, który na słupie, w pewnym miejscu w obozie był zawieszony, to wtedy konsekwencji nie ponosił śmiertelnych, tak, tego ukąszenia. Jeżeli sobie zlekceważył i pomyślał, tak, ja wiem, że jest taki wąż, ale uważam, że uda mi się i nie spojrzę, mógł się bardzo zdziwić i zdziwił się. Zobaczcie, wiara tutaj była tak ważna. Albo inna rzecz, tak myślałem sobie, jeżeli zbyt daleko odszedłeś od obozu, jak zbyt daleko odszedłeś od tego miejsca, to nawet potem jak próbowałeś nagle zwrócić, nie wiesz, gdzie on jest, stracisz kierunek, nie wiesz, gdzie jest ten wąż, ale zostałeś ukąszony, ponosisz konsekwencje. Ważne, żeby ten wzrok był skierowany na Chrystusa i żeby nie odchodzić od Niego, aby ta droga nasza właśnie w Jego kierunku cały czas zmierzała. I bojaźń, kochani, będzie nas otwierała na Boże działanie. Będziemy Boga poznawać. Będziemy u źródła mądrości. Jesteśmy wtedy u źródła mądrości. Bojaźń będzie nas otwierała na Jego działanie. Wiecie, i mówię o życiu, które nie jest jakby zamknięte, tylko tak jak teraz tu siedzimy na nabożeństwie. Kiedy, czy przebywamy w różnych sytuacjach jako ludzie wierzący razem, myślę, że na wiele rzeczy sobie po prostu nie pozwalamy, no i nie przychodzi nam to z trudem, nie musimy się zapierać. No, no bardzo myślę, że to Boża łaska, że gdzieś Bóg nas w tym miejscu już postawił, tak? Ja nawet nie mówię teraz o naszej postawie w pracy, jak gdzieś jestem w sytuacjach, ale chciałem zwrócić na takich parę rzeczy sprawę, z którymi ja mam problem i nie wiem, czy wy, może wy nie, ale ja mam. Ale kiedy na przykład podejmuję decyzję, co będę robił ze swoim wolnym czasem? Podejmujecie takie decyzje? Co wtedy? Jak priorytety wyglądają w moim życiu? Jak kierunek mojego życia, tak? Jak to wtedy wygląda? A co wtedy, jeżeli jestem ja, jestem sam zupełnie z moimi myślami? Nie wiem, czy wam się zdarza, ale czasami ja mówię, o czym ja w ogóle myślę? No co? Jakie głupoty w głowie? Ile czasu spędzamy, zobaczcie, tylko ze swoimi myślami. No, jeżeli jadę samochodem do Bydgoszczy, no, poza koncentracją na drodze, no, jestem sam ze swoimi myślami cały czas. Mogę różne rzeczy robić. Mogę nagrzeszyć tak, jak nie nagrzeszę przez cały tydzień, tylko podczas drogi do Bydgoszczy. A mogę zupełnie inaczej. Co wtedy, kiedy podejmuję swoje takie bardzo ważne decyzje życiowe? Mówię o takich teraz sprawach, które dotyczą każdego z nas bardzo osobiście. I to jest totalnie niewidoczne. Tego nie widać. Nie widzicie, o czym myślę, ale ja wiem. Ja wiem, jak wtedy wygląda priorytet w moim życiu. Jaki kierunek mojego życia jest. A co wtedy, jeżeli ktoś bliski, naprawdę bliski, tak bardzo mnie zranił, tak do żywego tak mnie zranił. Co wtedy? Czy unoszę się gniewem i ja mu nie przebaczę? Czy jest inaczej? Jak wtedy wyglądają? To są takie sytuacje, ja myślę, że bardzo, bardzo codzienne. A co wtedy, jeżeli mam jakąś niesamowitą propozycję i teraz muszę zdecydować, skorzystam czy nie? A ta decyzja będzie związana z moją postawą, z moim wyborem, może z moim zaparciem się Chrystusa. Bo wybierając drogę nieetyczną, która Bogu się nie podoba, zapieram się Pana. Tu mówię, Jezus moim Panem, a robię zupełnie co innego. Ja pamiętam taki przypadek z mojego życia, ja pamiętam i mogę Bogu dziękować za to. Taka sytuacja była, kiedy miałem ofertę pracy. Zaprosił mnie headhunter na spotkanie w Warszawie. Pojechałem na to spotkanie i mowa o projekcie. Jeszcze na tym etapie nie padają nazwy firm, więc jak pani, która ze mną prowadziła tą rozmowę, przedstawiła mi, o, jak to wygląda, no to powiem wam szczerze, no niesamowicie, jak zacząłem już liczyć pieniądze, tak? No i w ogóle pozycja, no z 800 ludzi pode mną, o, jaka to tutaj cała armia ludzi, nie? I tak dalej, fantastycznie wszystko wygląda. No i tak rozmawiamy dalej, no podobało mi się, no nie ukrywam, no, że mi się to podobało, no bo każdemu by się spodobało, tym bardziej, że no wiedziałem, podołam, poradzę sobie. No i pani mówi, no to teraz przechodzimy dalej, no czy pan tak zainteresowany tutaj, jeszcze tam wiele pytań, bo to spotkanie ma z 2 godziny trwało. No i dochodzimy do sedna, branża i firma. No i okazało się, że chodzi o browary tyskie, o kompanię piwowarską. I dość takie stanowisko tej. Wiecie, tak trochę oklapym, ale mówię tej pani, że w takim razie nie jestem zainteresowany. Ja na w szoku była, no dlaczego pan nie jest zainteresowany? Miałem wybór powiedzieć, a bo i mogłem sobie wymyślać wiele rzeczy, a mogłem powiedzieć prawdę. I mówię, no to jest okazja, żeby złożyć świadectwo. I powiedziałem, dlatego że powiedziałem sobie kiedyś, sobie i Bogu, że nie podejmę pracy w branży tytoniowej i alkoholowej, bo Jezus jest moim Panem. Wiecie, ona popatrzyła na mnie jak na wariata. Już mnie nigdy nie zaprosiła ta agencja na rozmowy i dobrze. Dzięki Bogu pracę mam, ale powiem wam, że była pokusa. Już nawet potem nie mówię, żeby przyjąć, bo wiedziałem, że nie przyjmę. Nie potrafiłbym przepracować jednego dnia w tej firmie, ale była pokusa na to, aby nie powiedzieć prawdy, aby jakoś tam może zamydlić, powiedzieć, a no bo jednak mam inne oczekiwania, tak dalej, a może chcę zarobić 5 razy tyle. Wiecie, mogłem różne rzeczy, tu była pokusa dla mnie. Bo to, że nie będę pracował, już podjąłem decyzję w tej firmie. Ale żeby nie było tak różowo, czasami ponosiłem i myślę, że porażkę ponosiłem i kiedy mogłem wybrać dobrze, nie wybrałem dobrze. Kiedy mogłem podjąć decyzję, podjąłem niewłaściwą decyzję. Myślę, że każdy z nas ma z tym problem. Na szczęście Bóg mnie przekreślił. Mogę tylko Mu za to dziękować. Ale mówię, bojaźń Pana ma bardzo praktyczne przełożenie na nasze życie. Bardzo praktyczne. To nie jest tylko słowo, termin, nauka, filozofia. To jest coś praktycznego, co działa. Czy wtedy, kiedy, jak mówiłem o tych sytuacjach, moje myśli, czy wtedy widzę tak realnie Boga, jak widział to Izrael pod górą? Czy widzę Boga jako, litera, mogę się schować, zamknę, to już nie widzę. Jak wtedy reaguję, nie? Powiedziałem o praktyce, że bojaźń ma bardzo praktyczne przełożenie na nasze życie. Dalej, w drugiej Mojżeszowej jest napisane tak, to jest dalszy ciąg tego fragmentu, który w 20 rozdziale czytaliśmy. 20 werset jest tak napisane. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was. I teraz, zobaczcie, byście nie grzeszyli. Aby bojaźń przed Nim była w was, po co? Po to, byście nie grzeszyli. Przy powieściach czytamy, w 8 rozdziale, 13 wersecie, bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. A w 16 rozdziale, 6 wersecie, dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Zobaczcie, niesamowicie praktyczne przełożenie bojaźni w naszym życiu. Nie dla grzechu. Nie dla złego w naszym życiu. Bardzo praktyczne. W czynie. Co to znaczy nienawidzieć czegoś? Nam się nienawidzieć kojarzy bardzo mocno z jakimiś negatywnymi uczuciami, tak? Ale tak sobie poczytałem i zobaczyłem, że kiedyś to słowo nienawidzieć w języku staropolskim miało troszkę inne znaczenie. I nawet ono tak brzmi, jak tak byś nienawidzieć, czyli nie chcieć czegoś widzieć, nie chcieć z czymś się spotkać, nie chcieć mieć z czymś do czynienia. Tak naprawdę to znaczyło pierwotnie to słowo. Nie było aż tak bardzo takiego współcześnie połączone z naszymi negatywnymi odczuciami, ale z taką decyzją, tak? Jeżeli ja czegoś nienawidziłem, po prostu unikałem, nie chciałem z tym mieć nic do czynienia. Wolałem inną drogę, tak? Jak traktujemy? Zastanówmy się, jak traktujemy zło w naszym życiu. Czy traktujemy to jako coś, co po prostu jest, więc żyję w tym świecie, muszę jakoś sobie radzić i czasami ulegam. Czy jednak staję naprzeciw, czy raczej staram się uciekać, stawać obok, nie spotykać się. Jestem przekonany, mówię o siebie, kiedy Boga traktuję naprawdę poważnie, nie chcę mieć nic do czynienia ze złem. Wiecie, Bóg nie jest dla nas kumplem, który poklepie. Bóg nie jest dla nas takim kolegą. Bóg tak naprawdę nie będzie zabiegał za wszelką cenę, żeby Jacek go pokochał. A, zrobię wszystko, żeby tylko Jacek mnie pokochał. Nie. To ja robię te wszystkie zabiegi, żeby być bliżej Boga. Bóg mnie kocha, ale nie będzie robił zabiegów, żeby mi się przypodobać. Nie będzie zmieniał rzeczywistości po to, żebym ja go bardziej polubił. Nie wiem, czy znacie takie nazwisko Steve Jobs. Ktoś się spotkał z tym nazwiskiem? Nie chrześcijanin, absolutnie. Teraz nie będę mówił o chrześcijaninie, o jakimś wspaniałym mężu Bożym. Wręcz przeciwnie. Człowiek, który z chrześcijaństwem raczej nigdy nie miał nic do czynienia. jego postawa o czymś zupełnie innym świadczyła, bo ten człowiek zmarł niedawno. Steve Jobs to był twórca i właściciel zarządzający firmy Apple. Kojarzycie firmę Apple? Na pewno. Komputery, telefony. Niesamowicie skuteczny menadżer, niesamowity wizjoner, tak dalej, jakby tu patrzeć po ludzku. Miał pewną, ja to nazywam bardzo negatywną umiejętność, która pomagała mu w tym. Jego współpracownicy, jego przyjaciele, w cudzysłowie nie wiem, czy miał przyjaciół, ale ci, którzy z nim blisko pracowali, nazwali to umiejętnością zakrzywiania rzeczywistości. Co to znaczyło? Wiecie, ten człowiek potrafił, kiedy okoliczności się zmieniały, on potrafił, ja nie wiem, jak on to robił, to było totalnie jakby zmienić swoją osobę od środka. On potrafił zapomnieć o pewnych rzeczach, ułożyć sobie wszystko po nowemu i odnaleźć się w czymś zupełnie nowym. Żyć w kłamstwie tak naprawdę. Potrafił dla swoich potrzeb zmieniać tą rzeczywistość wokół i wmawiać innym, że tak jest. I to potrafił robić. Dlaczego o nim mówię? Bo Bóg tak nigdy nie zrobi. Bóg nigdy nie zrobi, nie zmieni rzeczywistości wokół nas tylko po to, żeby nas pozyskać do czegoś. On zawsze, śpiewaliśmy dzisiaj piosenkę, był, jest i będzie ten sam. I on nie zmieni się. On nie zakrzywi tej rzeczywistości. On jest święty. Całkowicie oddzielony od tego świata. I to, co możemy zrobić, to także być świętymi, tak jak on. Aby być w jego rzeczywistości. Tak już na podsumowanie, kochani, wracam też do tych panien. Jak widzicie, jedne miały bojaźń w sobie i miało to praktyczne przełożenie na ich życie i finał tego życia był naprawdę szczęśliwy, bym powiedział, taki, jaki sobie wymarzyły, dla takiego celu żyły, dla Chrystusa żyły i z Nim się spotkały. Część tych panien, mimo wielu zabiegów, religijności, ja bym to nazwał, uczynków pewnych, ale niestety nie miały w sobie tej prawdziwej bojaźni i coś straciły, coś zgubiły, a w konsekwencji, w finale swojego, nazwę to, życia, straciły to, czego oczekiwały. Gdzie Bóg wyposaża nas w tą oliwę. I lampę, i oliwę. My tylko powinniśmy chcieć mieć zawsze to przy sobie. Gdyby dzisiaj przyszedł oblubieniec, gdyby dzisiaj za 10 minut przyszedł, gdzie ja będę? Czy stanę w tym momencie w panice i pobiegnę szybko jeszcze, tak jak tutaj one, gdzieś do sklepu, kupić sobie tą oliwę, cokolwiek nią jest? Jakbym to zobrazował? Czy w tym momencie będę starał się coś uczynić jeszcze może szybko? Coś będę chciał jeszcze zrobić. Nie, już będzie za późno. Oblubieniec właśnie przyszedł. I jest napisane o czuwaniu, że w każdej chwili powinniśmy być czujni. W każdej chwili powinniśmy być przygotowani na to, że oblubieniec przyjdzie. Dlaczego to słowo dla mnie jest osobiście ważne? Dlaczego ono jest tak związane też z tym doświadczeniem, które przechodziłem? Wiecie, bo zobaczyłem bardzo realnie Boga i zobaczyłem bardzo realnie, jak nigdy w swoim 40-letnim życiu wcześniej, koniec mojego życia. Jak byłem dzieckiem, dorastałem, to wydawała mi się śmierć czymś tak bardzo odległym. Spotkanie z Panem, jak się nawróciłem, bo śmierć już z tym kojarzyłem, spotkaniem z Panem, też wydawało mi się bardzo odległe. Mówię, tyle rzeczy mam do zrobienia tutaj, bardzo odległe. Nagle staję oko w oko z rzeczywistością. No, jeżeli Pan będzie chciał, to no mogłem już dzisiaj nie być. No, teoretycznie mogło. Mógłbym już być z Panem. Jest inaczej. I wtedy zastanawiałem się, było mi też smutno. Powiem, to nie tak, że halleluja tylko i wyłącznie, to wam powiem o swoich uczuciach, ale czasami też smutno. Pomyślałem sobie o pewnych rzeczach, to też mi było smutno. Ale z drugiej strony bardziej byłem szczęśliwy. Bardziej byłem szczęśliwy z tego, że spotkam się z Panem. A znowu za chwilę pomyślałem, a trochę jednak smutno, ale taka huśtawka, tak? Tak czytam, Paweł też miał podobnie, pamiętacie, Paweł tak? Z jednej strony lepiej, żebym już odszedł, a z drugiej strony lepiej, no, żebym został i tak dalej. Też myślę, że taka huśtawka gdzieś, Paweł, może nie tak bardzo emocjonalna jak u mnie, ale gdzieś tam też miał pewien dylemat. Wiecie, i naprawdę bardzo realnie stanąłem w obliczu tego, że spotkanie z oblubieńcem może już być tuż, tuż. Nie za 20 lat, tylko tuż, tuż. I tak bardzo mnie to uczuliło, abym czuwał. Tak bardzo mi to pokazało w tym fragmencie, abym każdy dzień, każdą chwilę, każdą myśl traktował bardzo poważnie, z bojaźnią. Żebym nie pozwolił sobie na to, aby mój wzrok, żeby od tego obozu, gdzie ten, mówię w cudzysłowie oczywiście, miedziany wąż, gdzie się zawsze, żebym daleko odszedł. Nie chcę sobie na to pozwolić. Wiecie, zobaczyłem, że to się może stać w każdej chwili. Dziękuję Bogu za to. Między innymi dlatego będę mówił, że to doświadczenie, które przeszedłem, jest dla mnie błogosławieństwem, bo Bóg pozwoli mi coś zobaczyć. Ja nie mówię, że przeszedłem jakąś totalną metamorfozę, ale mogłem Boga poznać bardziej i mogę Go dalej poznawać. To nie znaczy, że teraz to ja już Boga nie będę poznawał, tym bardziej będę Go poznawał. Niedawno na grupie domowej rozmawialiśmy na ten temat i mówiliśmy właśnie o tym czasie ciemnej doliny w naszym życiu i tym takim czasie, kiedy no nie ma, no żyje nam się, nie wiem, głupie słowo może będzie łatwo, ale nie o to chodzi, ale wiecie o czym mówię, nie ma tych doświadczeń, nie ma tego ucisku, bywają też takie okresy w naszym życiu i chwała Bogu, że takie też są, ale mówię, jak to ważne, żeby ten okres, kiedy nie jesteśmy przyciśnięci, kiedy nie stoimy tak pod ścianą już rozpłaszczeni, jak Hiskiasz kiedyś przed królem asyryjskim, żebyśmy ten czas wykorzystali właściwie na to, żeby być przygotowanym na dolinę, tą ciemną dolinę, żeby nabrać tych sił. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, tak? Żeby nabrać tych sił, żeby być pełnym obecności Pana. Bo przyjdzie czas, prędzej czy później, do życia każdego z nas. Przyjdzie na pewno i mówię to z pełną świadomością i pewnością, że taki czas doświadczenia w naszym życiu przyjdzie. Nawet jeżeli jesteś młodą osobą, mówię to młodzieży, którą prowadzę u nas w zborze, może jeszcze nie przeszedłeś przez takie, ale przyjdzie ten moment. Wykorzystaj teraz ten czas na to, żebyś Pana poznał, abyś był przygotowany na ten trudny okres doświadczenia i ucisku. A jeżeli przeżyjesz 40 lat jako wierzący, mówię to młodzieży ze zboru, tak 40 lat przeżyjesz i pomyślisz sobie, jak to fantastyczny był czas, tak, no nic się złego nie działo, tak cały czas na wyżynach, nie? Ja mówię, to wtedy zastanów się, jak daleko odszedłeś od Pana, skoro, naprawdę, mówię teraz całkiem poważnie, skoro przez tyle lat tego nie da się czekać, bo Bóg, jak czytam na kartach Biblii, nawet największych mężów nie oszczędzał. A poczytajmy Pawła, tak? Historię. Zobaczcie, jak jego Bóg doświadczał. Kochani, nie wiem, czy było to bardzo czytelne, czy nie. Podzieliłem się z wami pewnymi myślami, które dla mnie osobiście są bardzo ważne. Dla mnie osobiście. Które chcę stosować w swoim życiu. Chcę być nazwany już teraz mądrą panną. Tym, który boi się Pana. Tym, który żyje w bojaźni przed Panem. Który nie lekceważy. Nie chcę go lekceważyć. Szkoda czasu, wam powiem, szkoda czasu na głupoty w naszym życiu. Jak zobaczyłem jeszcze raz, powiem, krótki czas, który może mi został. Mówię, szkoda czasu. Nie wiem, czy wam czytałem ostatnio ten fragment, który tak już na koniec otrzymałem w momencie, kiedy dowiedziałem się o chorobie. Czytałem wam ostatnio, czy nie? Był taki moment, kiedy po badaniu okazało się, że no mam złośliwy nowotwór. Potem okazało się, że z przerzutami. Jakoś, no nie padłem, ale no przyszedł moment zastanowienia i mówię, Panie, powiedz mi coś. I rzadko to stosuję, ale takie otwieranie Biblii, tak wiecie, mówię, Panie, otworzę tą księgę i wiem, że tam będzie słowo dla mnie. I ja wam powiem, co otworzyłem. Otworzyłem Biblię. Dokładnie. Sekundkę. Co tutaj zaznaczyłem. na 20 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Tak mi się otworzyła, nie było wtedy tej zakładki. Otworzyłem i co tu czytamy? W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Pamiętamy, Bóg go uzdrowił, darował mu jeszcze 15 lat życia. Odebrałem to słowo nie jako obietnicę tego, że będę uzdrowiony, bo tak mogłoby się wydawać. Wiecie, co tutaj największą moją uwagę zwróciło w tym słowie? Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wiecie, zobaczyłem teraz, Bóg mi darował, ja nie wiem ile, czy 5, 15, nie wiem ile lat mi Bóg darował, nikt z nas nie wie. Jak oglądam Hiskiasza i widzę następne rozdziały, poczytajcie, jak jego syn panował, zobaczcie jego syna i no, muszę to stwierdzić niestety, ale chyba nie wykorzystał w ten sposób tych lat, które dostał, bo jego syn nie był dobrym świadectwem. Myślę, że tego domu nie uporządkował Hiskiasz. Dlatego tak bardzo do mnie te słowa przemówił: Jacek, koniec czasu na głupoty. Naprawdę nie zajmuj się, Jacek, głupotami. Zajmij się tym, co ważne. Zajmij się tym, co najważniejsze. Chrystusem, ale tym, żeby twoja rodzina, twoi synowie. Tak to odebrałem osobiście dokładnie. Dobrze wykorzysta, Jacek, ten czas. Czy zostaniesz rok, 5 miesięcy czy 15 lat. Dobrze go wykorzystaj, ten czas, Jacek, bo nie zrób tego błędu, jaki zrobił Hiskiasz. Dostał z łaski 15 lat. Cieszył się. A jednak nie wykorzystał tego tak, jak miał wykorzystać. Stąd to słowo dzisiaj. Być może wam się wydaje twarde, może wydaje się trudne, ale jestem przekonany, że jest prawdziwe. Jest to słowo, które przeżyłem, które Bóg mi dał, moje serce, i wierzę, że jest to coś, co miałem dzisiaj powiedzieć. Tutaj, w tym miejscu, w waszym zborze. Amen. Amen.